Krzysztof Jankowski. Franciszek Walerych, kłaniamy się bardzo nisko i rozpoczynamy drugą godzinę audycji z innej bajki. Mamy 6 dzień kwietnia, to poniedziałek, dziś imieniny Celestyna, Izoldy oraz Wilhelma. Tu składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości, zwłaszcza mając na uwadze obecną sytuację. A już za chwilę rozmowa z Nataszą Dajewską, położną, która odwiedziła mnie, a właściwie moją żonę i moją małą córkę w trakcie trwania wizyty patronażowej. Jak wygląda taka wizyta, na co zwraca się uwagę, czego boją się młodzi rodzice oraz dlaczego dziecko płacze? Na te i inne pytania odpowie Natasza już za kilka minut. A teraz piosenka. Niech będzie dla świeżo upieczonych rodziców. Natasza Dajewska, tym razem nie w studiu radiowym przy Berwińskiego 5, ale w domu z wizytą patronażową. Dzień dobry.
Dzień dobry. W wyjątkowych warunkach, jakże autentycznych.
W tle jedno dziecko hałasuje, drugie akurat jest karmione piersią. I tutaj od razu nasuwa się samo pytanie, jaki jest zakres takiej pierwszej wizyty patronażowej, która odbywa się ile dni po wyjściu ze szpitala?
Powinna się odbyć w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. No i ten zakres jest bardzo, bardzo szeroki. Opieka położnej obejmuje opiekę nad dwoma osobami, przynajmniej nierzadko nad resztą członków rodziny, ale jest to oczywiście pacjentka, mama, no i dziecko lub dwoje, jak nierzadko się zdarza.
No i takie dziecko na wstępie jest właśnie ważone, mierzone. Co jest oceniane?
To nie tak od razu. Najpierw sam wiesz, że przeprowadziłam wywiad, jak przebiegała sytuacja w szpitalu, jaki był poród, jak zachowywało się dziecko, jak było karmione. A potem przechodzimy do dokumentacji. Wypełniam dokumenty, po czym przechodzę do oględzin. Ja oczywiście wypełniając dokumenty cały czas obserwuję maluszka, jak się zachowuje, jak penetruje otoczenie, czy szuka piersi, czy wszystkie odruchy działają prawidłowo. No i oceniam też, przykro to mówić, ale oceniam też zachowanie mamy. Bo to jest bardzo ważny aspekt, ponieważ państwo i ty sam wiesz, że bywają spadki nastroju. No a to się objawia tym, że mama nie przejawia zainteresowania dzieckiem, jest poirytowana tym, że dziecko płacze, albo nie potrafi zwyczajnie się dzieckiem zająć i na to muszę zwrócić uwagę.
Zwracasz na to uwagę i co możesz zrobić jako położna?
No jeżeli jest to tylko brak umiejętności, no to uczę, pokazuję. Ja nierzadko uczę mamy zakładać pieluchy. To jest niby taka czynność, którą wszyscy opanowujemy na edukacji, ale no źle to rodzice robią. No i to potem godzi w nich, bo dziecko załatwiając się w niewłaściwie założoną pieluchę, no brudzi bardzo wiele sprzętów dookoła.
I to irytuje jeszcze bardziej. No ale jeżeli matka jest w złym stanie psychicznym, co jesteś w stanie zrobić?
Jestem w stanie jej to uświadomić. Oczywiście w sposób bardzo delikatny. Zwracam też uwagę członków najbliższej rodziny. Tu nie chodzi o to, żeby kobietę zdołować tym, że o, pani ma depresję i tutaj z pani mamy nie będzie. Wręcz przeciwnie. Tu chodzi o to, żeby wspomóc ją, uświadomić, że to nie jest nic złego, że takie rzeczy się zdarzają. Rodzinę zaangażować w pomoc, bo nierzadko ten spadek nastroju jest spowodowany również zmęczeniem. I chodzi tu o to, żeby rodzina przejęła bardzo wiele obowiązków, takich, z którymi mogą sobie poradzić, czyli zakupy, sprzątanie, gotowanie, pranie, a mama zajmie się tylko tym, czym musi, czyli karmieniem, bo przewijać też może każdy z członków najbliższej rodziny.
Tak samo zająć się kąpielą.
No właśnie, kąpiel, wszelkie po prostu czynności, do których mama nie jest niezbędna. A kobieta może odpocząć, wyspać się, no i wtedy będzie innym człowiekiem.
Ale jak spotykasz takich rodziców świeżo upieczonych, to z czym mają największy problem, jak przychodzisz? Jakie najczęściej pytania tobie zadają?
Oni najczęściej bardzo się boją tego dziecka. I boją się tego, że, przepraszam, dziecko zacznie płakać. Jakoś tak ludzie boją się płaczu dziecka. Tymczasem płacz dziecka mnie na przykład uspokaja, bo świadczy o dobrej kondycji dziecka. Tak? No dziecko słabe no nie będzie tracić resztek energii na to, żeby oznajmić światu, tu jestem, będę krzyczeć i będę was uświadamiać o mojej obecności. Po prostu dziecko ewidentnie daje znać, że ma siłę. I to jest dobry objaw. Ja zawsze podpieram się trochę przyrodą. No i obserwowałam psie matki, kocie matki. No i małe pieski i kotki, jak się urodzą, to piszczą. Tak żałośnie, że serce pęka. Ale kocia matka czy psia matka po prostu jest zadowolona. Ona ma przymrużone oczy i wyraźny uśmiech spokoju, bo ona wie, że jej dzieci są w dobrej kondycji.
Ale nam się zawsze wydaje, że jeżeli dziecko płacze, no to coś jest nie tak. Że dziecko chce nam coś powiedzieć, ale jeszcze nie potrafi.
No zgadza się, to na pewno jest forma komunikacji, ale my to odnosimy do siebie. No bo dorosły człowiek płacze wtedy, kiedy ewidentnie coś jest nie tak. Albo jest nam smutno, albo jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, albo po prostu mamy, nie wiem, jakąś sytuację zdrowotną. No po prostu wszystko to są pejoratywne odczucia. Tymczasem u dziecka nie ma takich przeżyć.
Czysta karta.
No dokładnie. Dziecko nie wie, że płacze się wtedy, kiedy jest źle, więc płacze, kiedy jest dobrze. Tak na wszelki wypadek, żeby nikt o nim nie zapomniał.
To w takim razie już wiemy, dlaczego dziecko płacze. Wiemy, z czym rodzice mają na początku największy problem. To jest przewijanie i płacz dziecka. A czy z kąpielą jest również problem?
Coraz więcej młodych ojców, bo ja lubię, żeby mężczyzna kąpał, bo tu chodzi o to też, żeby tata miał kontakt z dzieckiem i żeby czuł się za coś odpowiedzialny. Oni się garną do tego i to jest bardzo fajne. Nie chcą jakby się odcinać i bardzo dobrze, to jest fajne. Natomiast no trzeba pokazać, jak to zrobić, żeby to było ergonomiczne, bo ojcowie popełniają taki błąd, że wytrzymam, bo to jest chwila, to nie musi mi być wygodnie. Nie, musi być wygodnie, dlatego że jeżeli mnie będzie niewygodnie, to ja będę skracać ten czas, prawda? I chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak samo dziecko, jak i tata. Więc trzeba pokazywać bardzo dobre metody, takie, żeby wszyscy byli zadowoleni.
To teraz zwróćmy uwagę na noworodka. Patrzymy, jak on wygląda. Każdy miał swoje wyobrażenie na temat tego, jak powinien wyglądać, a tu się okazuje, że właśnie ma włosy albo włosów nie ma. Tutaj ma jakoś dziwnie zakrzywioną głowę, albo jest owalna, albo coś z niej wystaje, bo nie wiem, był poród, wakum, czy inaczej. Do tego jeszcze dochodzą różne dziwne plamy, czerwone, albo tutaj owłosienie w dziwnych miejscach. Właśnie tutaj też chyba trzeba wszystkich uspokoić, że niektóre rzeczy znikają, prawda?
No wygląd naszego dziecka no nie zawsze jest spełnieniem naszych oczekiwań.
Wyobrażamy sobie zawsze tego niemowlaka albo noworodka z reklamy pieluszek.
Tak, bo niemowlęta zawsze wyglądają pięknie, słodko i tam się nie ma czego czepiać. Natomiast noworodek po porodzie rzeczywiście może odbiegać od tak zwanych wzorców. No i tutaj nie przejmujmy się tym, że głowa jest lekko krzywa, czy ma jakiś wystający punkt, czy są jakieś plamy. Absolutnie to wszystko minie. Dajmy dziecku się po porodzie zrelaksować, wyprostować i przyzwyczaić do tej sytuacji, że jest na zewnątrz. Oprócz tego noworodek nie musi mieć ładnych włosów, bo to niczym nie świadczy, czy są włosy ciemne, czy jasne, czy nie ma ich wcale. Nie świadczą ani o zdrowiu, ani o przystosowaniu do życia, ani o cechach inteligencji. Naprawdę, to jest kwestia genów i to, że się ktoś urodził łysy, wcale nie oznacza, że nie będzie miał za kilka lat pięknych, bujnych loków na przykład. Poza tym ktoś może się urodzić blondynem, a potem ma ciemne włosy albo odwrotnie. Także to o niczym nie świadczy. Po prostu rzeczami zewnętrznymi się w ogóle nie przejmujmy. Niemniej jednak są takie rzeczy, które rodziców martwią, jak na przykład krwiaki. naczyniaki, jakieś wybroczyny. To są sytuacje, które należy indywidualnie rozważyć. Natomiast większość tych znamion, zmian jest kompletnie niegroźnych i znakomita większość znika sama. Głównie naczyniaki i krwiaki.
Ale ja na przykład patrzę na wzrok mojej córki i jedno oko patrzy trochę w lewo, drugie w prawo. Czy tym się mam denerwować?
Jak słodko! No, ten pływający wzrok to jest norma i mogą dzieci tak robić. To jest w ogóle rozkoszne. I na szczęście mija. Bez żadnej ingerencji. To jest kwestia słabych mięśni gałki ocznej. I po prostu należy dać dziecku trochę czasu, żeby uregulowało, ustabilizowało pracę tych gałek ocznych. To powinno mieć miejsce do 3. miesiąca.
A od kiedy dziecko zaczyna dobrze widzieć?
A dobrze widzi już zaraz po porodzie.
Dobrze widzi?
Chyba, że ma zamknięte oczy, to wtedy słabo. Natomiast dziecko po porodzie prawdopodobnie widzi na odległość 20 centymetrów. Czyli taka odległość od piersi do twarzy mamy. Ale jest to bardzo męczące dla dziecka, więc dziecko nie utrzymuje wzroku. Wystarczy, że co jakiś czas błysną gdzieś tam oczy mamy. Bo dziecko prawdopodobnie widzi w twarzy tylko oczy. I to jest najfajniejsze miejsce. W sumie te dzieci są mądre. No i miesięczne dziecko już nawet 30 centymetrów widzi, ale jest bardzo ograniczone pole widzenia. Natomiast miesięczne dziecko już potrafi ten wzrok mocno skupić. Dlatego wtedy pokazujemy kontrastowe książeczki, obrazki. I to jest atrakcyjne dla dzieci. Bo tam się coś dzieje i dzieci patrzą na połączenie bieli z czernią, a stopniowo w ciągu 1 roku rozszerza się horyzont. No już potem dziecko widzi kolory, no jest mega fajnie.
A na kolejne pytania dotyczące pierwszych dni noworodka w domu Natasza Dajewska na naszej antenie opowie już wkrótce. Słuchają Państwo audycji z innej bajki na antenie Radia Poznań.
Tu Radio Poznań. Innej bajki.
I to już wszystko, co chcieliśmy Państwu zaprezentować w dzisiejszej audycji z innej bajki. Na kolejną zapraszam już jutro po godzinie 19 w imieniu Anny Jaworskiej. Krzysztof Jankowski audycję realizował, przed mikrofonem Franciszek Walerych. Życzę bardzo przyjemnego, spokojnego wieczoru i jeszcze spokojniejszej nocy. A już za chwilę książka dla dorosłych.